Dziękuję Państwu za cierpliwość i witam Was na konferencji TEKS na temat dyskusji KPI za trzeci kwartał 2024-2025. Obecnie wszystkie linie uczestników są wyciszone. Format rozmowy dzisiaj będzie obejmował prezentację zespołu relacji inwestorskich przez Marcina Drobę i Łucję Kaseję, a następnie sesję pytań i odpowiedzi. Obecny webinar jest w języku polskim, zatem o godzinie 15 będziemy powtarzać po angielsku. To our English speakers today on the call, please note that this call today is in Polish language and we'll be continuing with an English version of this call at 3 p.m. CET time. Więc teraz chciałbym przekazać głos panu Marcinie Drobi z relacji inwestorskich. Proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. Dziękujemy za duże zainteresowanie spotkami z nami na samym początku roku. Chciałbym zacząć też od podziękować dla tych przedstawicieli instytucji, którzy ocenili nas w badaniu Excel. Zadebiutowaliśmy w tym rankingu w czołówce, w top 10 wśród polskich zespołów IR, co jest oczywiście dla nas bardzo miłym wyróżnieniem, zwłaszcza, że nie ma co ukrywać. Często relacje inwestorskie ocenia się także przez pryzmat kursu akcji. Dziękujemy więc i zachęcamy polskie instytucje do brania udziału w tym badaniu w przyszłości. My sami na przykład właśnie zagłosowaliśmy na najlepszych, naszym zdaniem, analityków sell-side. Omówimy dziś oczywiście dane, które opublikowaliśmy 3 stycznia i postaramy się szybko powiedzieć, gdzie jesteśmy z realizacją naszej strategii budowy suite. Dla przypomnienia, jesteśmy spółką, która nazywa się TEKS. W kwietniu minie 11 lat od naszego debiutu na GPW. Działamy w modelu SaaS. Na rynku globalnym oferujemy nasze produkty LiveChat, Chatbot, Helpdesk, KnowledgeBase i OpenWidget. Pracujemy też nad kolejnymi produktami, natomiast naszym strategicznym celem jest stworzenie oferty typu Suite. Na czym polega różnica? Dziś każdy nasz produkt adresuje pewne wyzwanie, przed którym stoją firmy. W przypadku LiveChat to monetyzacja i komunikacja online, Chatbot to automatyzacja, Helpdesk budowa procesu obsługi klienta i tak dalej. Suite będzie adresować cały obszar komunikacji, customer service i tak dalej. Jak zwykle zaczynamy od mówienia KPIs od płatności otrzymanych w trakcie roku. Jak Państwo wiecie, to już nie są przychody, tak jak to było jakiś czas temu, to płatności roczne są rozpoznawane w kolejnych kwartałach i to właśnie płatności roczne, a raczej ich mniejszy udział w tym kwartale odpowiadają za ten stosunkowo słaby wynik, tylko 0,4% wzrostu rok do roku i ponad 6% spadku w stosunku do poprzedniego kwartału. Czy to powód do zmartwienia? Trochę tak. Ale też także pamiętajmy, że przychody za ten kwartał, które zostaną zaraportowane, będą miały wsparcie w fakcie, że rozpoznamy w tym kwartale też przychody za płatności roczne uzyskane w poprzednich kwartałach. Liczymy też, że w kolejnych kwartałach wrócimy do wyższego udziału płatności rocznych. Proszę też zwrócić uwagę na to, że w teorii MRR i płatności powinny rosnąć w podobnym tempie, a ostatnie kwartały to zdecydowanie lepsze dynamiki płatności, słabsze MRR-u. W tym kwartale to się odwróciło i być może prawdopodobnie też mamy do czynienia z takim wyrównaniem między tymi wskaźnikami w dłuższej perspektywie. Następny slajd dotyczy MRR i on nam przynosi dobre wiadomości. MRR wyniósł 7,10 miliona dolarów. Oznacza to wzrost o 0,9% do poprzedniego kwartału i 9,4% wzrostu rok do roku. Przypomnijmy, że w poprzednim kwartale roczny wzrost wyniósł 8,8%, więc mamy tu poprawę, to na pewno cieszy. MRR nie uwzględnia pewnych płatności, jak na przykład dodatkowe czaty w chatbot lub płatności za wykorzystanie API. Z ich uwzględnieniem ten wynik byłby trochę lepszy, a dynamika kwartał do kwartału wyniosłaby równy procent. I to oczywiście najbardziej ten kontrowersyjny slajd na dziś. Ten wzrost MRR-u, o którym mówię, został uzyskany pomimo dużego kolejnego spadku liczby klientów produktu LiveChat. Na poziomie netto LiveChat stracił w kwartale 907 klientów. To oczywiście bardzo słaby wynik, który wynika zarówno z wysokiego customer churn w tym okresie, jak i słabszej akwizycji nowych klientów. To ostatnie dotyczy głównie grudnia, trochę wyższy czan też. W zasadzie do połowy grudnia liczyliśmy, że ten wynik będzie trochę lepszy. Pomimo to chciałbym podkreślić, że w grudniu, czyli w tym bardzo, bardzo słabym kwartale, jeśli chodzi o liczbę klientów, MRR generowany przez LiveChat wzrósł. To efekt dwóch czynników. Bardzo mocnej dosprzedaży, ale też struktury customer churn, który nadal najwyższy jest w grupie zdecydowanie najmniejszych klientów, zwłaszcza tych z regionu Azji. I na tym slajdzie widzimy, jak kształtował się ARP LiveChat. Widać, że pozytywny trend jest stabilny i mocny. W trakcie kwartału ARP wzrósł o prawie 5 dolarów. To przede wszystkim usługa dobrej dosprzedaży, czyli nie tyle większych klientów w tym kwartale nowych, ale dosprzedaży bardzo, bardzo zdrowej w tym okresie. Przechodzimy do chatbot. Tutaj liczba klientów przekroczyła 3000. I zwłaszcza październik był bardzo dobrym miesiącem dla tego produktu. Potem było trochę słabiej, ale generalnie też ten kwartał przyniósł dużą poprawę w stosunku do poprzedniego i oczywiście liczymy, że ta poprawa będzie kontynuowana. Trochę gorsze wiadomości dotyczą ARP tego produktu. Tu mamy pewien spadek, który jest efektem przede wszystkim promocji, zgodnie z którą jeśli klient kupi produkt w pierwszych 3 dniach triala, za pierwszy miesiąc, zapłaci tylko 1 dolara. Widać tą promocję na ARP.pl, ale przede wszystkim też widać ją bardzo wyraźnie na Initial ARP. Tutaj już tradycyjnie na tym slajdzie pokazujemy też wpływ dodatkowych czatów na ARP chatbota. Ich normalnie nie ujmujemy w MRR-ze, nie ujmujemy ich w ARP. Te dodatkowe czaty dodają w tej chwili około 30 dolarów do tego wskaźnika. Dwa kolejne slajdy są poświęcone produktowi Helpdesk i tak naprawdę moglibyśmy je zatytułować tylko dobre wiadomości. Tutaj wzrost liczby klientów przyspiesza, ale to nie koniec tych wiadomości. ARP wzrósł o 11% w ciągu tego jednego kwartału. Podsumowując, wzrost MRR-u o 9,4% rok do roku do 7,1 miliona dolarów versus 8,8% w poprzednim kwartale, 0,9% kwartał do kwartału. Jest to efekt tego, że wzrost ARP skutecznie zrównoważył stratę liczby klientów LiveChat. Wzrost płatności tylko o 0,4% rok do roku i spadek kwartalny, co nie jest czymś niezwykłym, jeśli się popatrzy na naszą historię. Przede wszystkim jest to efekt niższego udziału płatności rocznych w tym kwartale. Wysoki customer churn i słaba akwizycja nowych klientów skutkowała spadkiem liczby klientów LiveChat o 907 netto w tym kwartale, z czego strata 550 klientów przypada na grudzień. Mimo to nawet w tym bardzo słabym grudniu LiveChat zwiększał swój MRR. Customer churn LiveChatu, oczywiście produktu LiveChat, w kwartale przekraczał 4%. Najwyższy churn był w grupie najniższych klientów, zwłaszcza z regionu Azji. Tak naprawdę kluczowy amerykański rynek był powodem do takiego pewnego zadowolenia. Tam churn jest o 1 punkt procentowy niż średnia dla całej bazy i to jest trend, który utrzymuje się już od dawna. Dość stabilne, niskie przychody z niskie, jeśli chodzi o udział w całości, ciągle przychody z API, natomiast tutaj tak naprawdę API ma być częścią całego naszego rozwiązania. Poprzez API będziemy też na przykład monetyzować jeden z naszych kolejnych produktów. Szybko na koniec kilka jeszcze słów o naszej strategii, o tym, co już mówiliśmy. Jak podkreślamy, jesteśmy w strategii budowy oferty typu suite. Tą podróż zaczęliśmy kilka lat temu. Ważnym punktem w tej historii był rebranding naszej spółki. Nie wiem, czy jesteśmy dokładnie w połowie tej drogi, jak widać na slajdzie, ale bardzo mocno przyspieszamy w ostatnich miesiącach. Tego suite'a praktycznie absolutnie jeszcze nie widać w naszych wynikach. Trochę widać po stronie naszych kosztów, ponieważ w tej chwili przejściowo płacimy więcej za infrastrukturę. Jesteśmy podekscytowani kolejnymi miesiącami, które przyniosą nam ważne wydarzenia związane z budową suite, to jest wprowadzenie globalnego billingu, wspólny trial dla naszych produktów. Zakończymy też oferowanie prostego, natywnego systemu ticketowego w LiveChat. Związane z tym są nasze obecne działania. Zmiany w wykorzystywanej infrastrukturze chmurowej, o której mówiłem, czy proces certyfikacji SOC. Niezależnie od budowy suite, to te działania powinny przełożyć się znacząco na nasze możliwości pozyskiwania większych klientów w przyszłości. Chciałbym tu jeszcze podsumowując wyniki, powiedzieć, że oczywiście nie działamy w próżni. Warunki rynkowe się zmieniają, zmieniają się mechanizmy akwizycji klientów, do tego się dostosowujemy. Na przykład naszym nowym źródłem pozyskania klientów jest na przykład ChatGPT. Większość SaaS-ów, w tym nasi konkurenci albo bardzo podobne do nas spółki, od 2 lat polega raczej na retencji przychodów, a nie wzroście liczby klientów, jeśli chodzi o wzrost. Czy nawet wiele firm traci tych klientów, to w dużej mierze jest związane z sytuacją gospodarczą w USA. Mimo to spółki z dobrą retencją przychodową są w stanie notować wzrost. Bardzo dobry raport na ten temat, na temat sytuacji i zmian w segmencie SaaS opublikowała firma ChartMogul. Link do tego raportu jest publicznie dostępny. Ja się nim dzieliłem na serwisie X. Jeśli ktoś chciałby się zapoznać z tym raportem, prosimy o sygnał, podeślemy link. ChartMogul na początku roku opublikował swoje benchmarki dla branży SaaS i choć może to Państwa zaskoczy, wypadamy nie najgorzej w kategorii Customer Retention Rates. Nie jesteśmy tam w top 25, ale też wypadamy znacznie lepiej niż mediana SaaS-ów monitorowanych przez ChartMogul. Natomiast w kategorii Revenue Retention jesteśmy absolutnie w górnej ćwiartce najlepszych globalnych SaaS-ów. Podsumowując tą część prezentacji, jeśli chodzi o to, co poza wynikami działo się u nas, pierwsza zaliczka na poczet dywidendy została wypłacona 3 stycznia. Wiemy, że jest ona już na koncie naszych akcjonariuszy i cieszymy się z tego, że mogliśmy się podzielić wyższą niż przed rokiem zaliczką. Jeśli chodzi o rozwój produktowy, absolutnie koncentrujemy się dziś na infrastrukturze, na dużych zmianach infrastrukturalnych, zmianach w infrastrukturze cloud, na poprawie jakości, która jest z tym związana i rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów naszych klientów. Pracujemy nad 2 nowymi produktami. W tej chwili produkt Workflows znajduje się w zamkniętej becie, produkt TeamChat w fazie wewnętrznych testów. Koniec też poprzedni kwartał, to nasza taka pierwszy event online dedykowany dla naszych klientów. Kontekst też zapraszamy na nasze strony, gdzie bardzo dobrze podsumowaliśmy to to wydarzenie, także z takich ważnych dla nas rzeczy, nowa integracja między live chatem a chatbotem, także związana z budową suite tak naprawdę. Jeśli chodzi o plany, to tu tak mówiłem, global billing, short trial experience, i tak wyłączenie natywnego systemu ticketingowego w live chacie. To są wydarzenia, które będą miały miejsce, zadzieją się w najbliższych miesiącach. Pracujemy, jak Państwo wiecie, nad certyfikatem SOC2, który powinien nam bardzo dużo dać, jeśli chodzi o możliwości pozyskiwania większych klientów, zwłaszcza w Stanach. Planujemy też w tym roku wzmacniać zespół sprzedażowy, który powinien być w stanie działać z większymi umowami, z większymi klientami i być skoncentrowany na rynku amerykańskim. Wiemy, że będą pytania dotyczące tego, uprzedzając przynajmniej część tych pytań. Trudno nam dziś robić deklaracje dotyczące przyszłości. Nie jesteśmy raczej optymistami, jeśli chodzi o wzrost liczby klientów LiveChat w najbliższych miesiącach. Równocześnie potwierdziliśmy nasz potencjał do dalszego zwiększania ARPU. Działania, o których mówiliśmy, powinny nam pomóc w pozyskiwaniu większych klientów i poprawieniu do sprzedaży nowszych produktów. Global billing, jak mówiłem, short trial experience, nowe możliwości związane z infrastrukturą, pierwsza certyfikacja SOC, to są rzeczy, które powinny się wydarzyć w pierwszej połowie roku i w tym obszarze jesteśmy optymistami. Jesteśmy optymistami też, jeśli chodzi o wpływ tych wydarzeń na nasz biznes. Jednak, jak wiecie Państwo, wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości, tak zwane forward looking statement, są związane z dozą niepewności. Przypominamy, że nie publikujemy prognozy. Rozważamy jednak przedstawianie pewnych celów dotyczących naszych KPIs. Rozmawiamy o tym wewnętrznie. Nie obiecuję tego, ale prowadzimy takie dyskusje, rozważamy taką możliwość. Jeśli na to się zdecydujemy, no to pewnie moglibyśmy to połączyć z publikacją raportu rocznego. I to wszystko z naszej strony. Dziękuję Państwu za cierpliwość i możemy przejść do Państwa pytań.
Super, dziękuję bardzo za prezentację. Przechodzimy teraz do części Q&A naszego spotkania. Jeśli mają Państwo pytanie głosowe, prosimy nacisnąć gwiazdkę i 2 na telefonie, gwiazdkę i 2. Mogą też Państwo również zadawać pytanie tekstowe na czacie. I widzimy pytanie od pana Pawła Szpigiel, mBank Securities. Linia jest otwarta, proszę bardzo.
Dzień dobry, ja chciałem się zapytać oczywiście o spadek liczby klientów na produkcie Live Chat. Można prosić o jakieś szczegóły dotyczące tych klientów azjatyckich, ile dokładnie tam było klientów?
To ja sobie może pozwolę, dzień dobry Państwu, Lucja Kaseja, odpowiedzieć na to pytanie. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Jeśli chodzi o klientów azjatyckich, to oni byli mniej więcej odpowiedzialni za połowę tego spadku klientów w całym kwartale. To, co jest charakterystyczne i to też już nie po raz pierwszy o tym mówimy, ci klienci się troszeczkę inaczej zachowują. Głównym powodem, dla którego nie rezygnują, znaczy głównym taką cechą, którą my widzimy w przypadku tych klientów, jest to, że subskrypcje są anulowane poprzez niemożność jakby pobrania pieniędzy, to znaczy na kartach kredytowych, które są podpięte pod konkretne konta, dostajemy komunikat insufficient funds. Znacząco mniej klientów jakby rezygnuje z produktu poprzez po prostu opcję rezygnacji z usługi w ramach produktu. To zupełnie inaczej wygląda w przypadku pozostałych jakby lokalizacji geograficznie.
Okej, a jeśli chodzi o tą drugą połowę, poza klientami z Azji, to skąd tutaj spadki? Czy da się wyodrębnić jakieś nowe trendy, które pojawiły się w niektórych grupach klientów?
Nie obserwujemy niczego specyficznego, to znaczy oczywiście ze względu na to, że blisko 40%, 34% przychodów jest ze Stanów Zjednoczonych, to automatycznie część tego czerwca to są klienci ze Stanów i tutaj rzeczywiście w grudniu, tak jak w poprzednich miesiącach, ten czerń znacząco zbliżył się do 3%, tak grudzień był troszeczkę zwiększony, jeśli chodzi o czerń w Stanach. Natomiast pozostali klienci, no to jakby poprzez wszystkie lokalizacje, geografie, które mamy, tak, to tam nie ma jakichś specjalnych trendów ze względu na jakiś jeden, jakby klientów z jednego regionu czy jednego państwa.
Jasne, to jeszcze na koniec bym podpytał o tą część Stanów Zjednoczonych, ten zwiększony czerń wśród klientów. Czy można prosić o kilka słów komentarza w tej kwestii?
Tutaj nie mamy jakiegoś dużo, jakby większego wglądu w te dane, tak żeby wskazać, czy coś konkretnego się na tym polu wydarzyło. Natomiast to, co zazwyczaj widzimy, to jakby w takim rozłożeniu tych klientów w przeciągu roku, no to grudzień jest tym takim momentem trochę czyszczenia subskrypcji i też raczej klienci, jeżeli dokupują, no to dokupują w okresie wrzesień, październik, po tym całym zwiększonym okresie związanym z Black Friday świątecznym, raczej w grudniu na przykład ci klienci, którzy tylko sezonowo wchodzą, czyli na jakiś krótszy okres, to rezygnują z usługi. Natomiast patrząc na dane, nie mamy tutaj jakiegoś konkretnego trendu czy jakiejś nowej przyczyny, która by się pojawiła, która byłaby za to odpowiedzialna.
Ja
Ja
może
jeszcze,
tylko
przepraszam, za.
podkreślę, przepraszam, ja tylko może szybko
Tak.
podkreślę, że czerń w Stanach wygląda całkiem nieźle. Tutaj przez kilka miesięcy byliśmy poniżej 3%, w grudniu minimalnie powyżej, co absolutnie nie jest niezwykłe. W związku z tymi powodami, o których mówiła Lucja, no i ten wynik dla Stanów jest o jakiś punkt procentowy lepszy niż dla średniej w naszej bazie, więc Stany jakby zachowują się nieźle.
Okej, i jeszcze zapomniałem zapytać o certyfikację SOC2. Jak ta sprawa wygląda? Kiedy można się spodziewać certyfikacji?
Cały ten proces jest tak, jak to już opowiadaliśmy, jest procesem. My jesteśmy, ten proces jest rozłożony tak naprawdę na dwa. W pierwszej kolejności się uzyskuje certyfikat SOC1, który jest jakby potwierdzeniem spełnienia standardów bardziej finansowych i organizacyjnych, a SOC2 sam jest już jakby kolejnym po zweryfikowaniu bezpieczeństwa i sposobu przetwarzania danych. I w naszej pewnie perspektywa to jest połowa roku.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie przyszło od pana Pawła Ewertowskiego, Pain West. Proszę bardzo, linia jest otwarta.
Dzień dobry, Ewertowski Paweł. Ja mam pytanie, co oznacza konkretnie, że jesteście optymistami w kierunku liczby klientów w najbliższych miesiącach? Czy chodzi o zmniejszenie impetu, utrzymanie aktualnej sytuacji, czy może odwrócenie tendencji?
To ja nie wiem, bo być może nie mówiłem wyraźnie. Nie jesteśmy. Nie jesteśmy. Chciałem podkreślić. Nie jesteśmy. Jeśli chodzi o liczbę klientów, najbliższe miesiące nie jesteśmy optymistami. Być może one będą trochę lepsze, natomiast na pewno potrzebujemy trochę czasu, żeby po naszej stronie. pewne działania poprowadzić, poprawić pewne rzeczy, jeśli chodzi o akwizycję klientów. No i też nie sądzimy, żeby te trudne warunki na rynku, na którym działamy, jakby tutaj nagle poprawiły się z dnia na dzień. Więc nie, jeśli chodzi o liczbę klientów, jeśli chodzi o produkt LiveChat, na pewno nie jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o kolejne kwartały, czy może nie kwartały, może miesiące. Natomiast jeśli chodzi o MRR, jeśli chodzi o ARPL, to wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że udowodniliśmy w kolejnym kwartale, że tutaj działamy bardzo, bardzo skutecznie. Będziemy skutecznie działać dalej i te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, czy związane ze SOC2, ale nie tylko, powinny w dalszym ciągu wspierać ARPL LiveChat, a także nowe produkty.
To ja sobie też pozwolę dodać, że chociaż patrząc na liczby ta sytuacja nie napawa optymizmem, to należy też zwrócić uwagę, że przy tym spadku liczby klientów mieliśmy pozytywny wzrost MRR-u. I tutaj są też, myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że część tego wzrostu jest związana z upgrade'ami obecnych klientów i rzeczywiście wzrasta nam liczba klientów, którzy mają po prostu ich wartość MRR-u, który mają wzrasta. Drugim takim aspektem, który jakby też jest trendem, jeżeli patrzeć na ostatnie 12 miesięcy, to wzrost liczby klientów, którzy posiadają co najmniej dwa produkty. I porównując liczby, to na koniec analogicznego kwartału zeszłego roku około 23% klientów posiadało dwa bądź więcej produktów tekst. W tym momencie jest to 27%. I to też bardzo dobrze pokazuje, zresztą tak jak Marcin powiedział o tym raporcie Chartmogula i tym, że wzrost w przypadku SaaS-ów czy w przypadku chociażby naszej konkurencji bardzo mocno się opiera o retencję, o wzrost średniej wartości klienta, o wzrost klientów, których obecnie mamy. Także to taka uwaga jeszcze z mojej strony, jakby dopełniająca tego obrazu, jak wygląda nasza baza klientów.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Nasze kolejne pytanie jest od pana Przemka Staniszewskiego. Proszę bardzo, linia otwarta.
Dzień dobry, witam serdecznie. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Tak.
Dziękujemy.
Dziękuję dla was. A teraz pytanka. Chciałem takie trzy rzeczy doprecyzować. Pierwsza kwestia to płatności otrzymane, które wspominaliście, że spadają ze względu na ten mniejszy udział tych płatności rocznych. No wydaje się, że to jednak jest dosyć niepokojący trend, bo po prostu to oznacza, że tak naprawdę nie macie jakiegoś pewnego procentu przychodów, który do was z góry jakby trafiał. I tak się zastanawiam, czy jesteście tutaj w stanie powiedzieć coś więcej, jak to procentowo, ile tych płatności było, nie wiem, czy powiedzmy rok temu, rocznych w tych płatnościach otrzymanych, ile to jest teraz? To byłoby pierwsze pytanie.
To może pytanie po pytaniu, żebyśmy się nie zgubili.
No, czy...
Lucja, czy ty chcesz to skomentować?
Chętnie, ale też za chwileczkę akurat po sobie liczę.
Dobrze, to może przeskoczmy do następnego pytania.
Dobrze, to druga sprawa, no to ten czerny, o którym już troszeczkę mówiliście, ale też się zastanawiam, czy jesteście w stanie doprecyzować, bo w ostatnim bodajże raporcie tam się Indonezja wybijała 7,5% bodajże klientów i to no, wiadomo, w stosunku i do geografii, demografii, do nie wiem, PKB, wszelkiego jakichkolwiek czynników byśmy wzięli, no to bardzo, bardzo duży udział. Czy tutaj jesteście w stanie też coś więcej powiedzieć, bo wiemy, że mówicie, że Stany oprócz tego grudnia wyglądają lepiej, ale czy ta Azja to jest, nie chciałbym użyć słowa problem, no ale wyzwanie, jeżeli chodzi o tą Indonezję, czy to jest jakby szerszy problem i czy ta Indonezja, jakby wasze jest oczekiwanie, że ona jednak będzie spadać do bardziej znormalizowanych poziomów, czy niekoniecznie?
Jasne. Znaczy tak, no ta Indonezja to oczywiście to nie jest kwestia kilku miesięcy ostatnich, tylko udział tych rynków, z których największa jest Indonezja, tak naprawdę rosły od kilku lat. Tam rzeczywiście widzimy najwyższy churn. Tam niewątpliwie widzimy tą większą rotację klientów. Sam w sobie, znaczy chcę podkreślić, że nasza koncentracja i to jest strategia, jest absolutnie na Stany. My się koncentrujemy na Stanach, Stany są dla nas najważniejsze, o Stanach chcemy myśleć z naszym produktem. Natomiast rzeczywiście tam z tego co wiemy, no na przykład w Indonezji jesteśmy liderem rynku. Co jest ciekawe, co mnie zaskoczyło na przykład z danych Buildweave wynika, że trochę kontrintuicyjnie, jak mówię, dla mnie zaskoczenie, nawet zwiększamy, pomimo tego wysokiego czarnu tam nawet zwiększyliśmy nasz udział na tym rynku. To jest ciekawe. Ten sam rynek jest bardzo ciekawy, bo trochę w kontekście też może innych firm polskich, no wiemy, że bardzo popularna polska firma tam teraz wchodzi, popularna wśród polskich inwestorów, to jest bardzo ciekawy rynek sam sobie, bardzo ciekawy case, bardzo duża, bardzo popularny internet, bardzo ogromna rzesza użytkowników internetu, bardzo duża, bardzo dobrze się monetyzująca w internecie, więc to jest bardzo, tak w ogóle to jest bardzo ciekawy rynek, ale to jest bardzo specyficzny, totalnie inny od rynków zachodnich, jeśli chodzi o nawyki, jeśli chodzi o sposób, w jaki ludzie rozmawiają. Dla nas na pewno są tam dodatkowe wyzwania polegające na tym, że na przykład ci klienci z Indonezji i okolic, tam usage jest ogromny. To jest ogromny. Tam czaty są na przykład, tam czaty w przeciwieństwie do Stanów są bardzo krótkie, bardzo rzeczowe, jest ich mnóstwo, więc tak, ta Indonezja wbrew pozorom wcale tak szybko nie spada. W naszych jeśli chodzi o udziały w naszych przychodach. Myślę, że jeśli uda nam się skutecznie realizować strategię, pozyskiwać większych klientów, zwłaszcza ze Stanów, to zobaczymy ten spadek udziału w Azji.
Dobrze, a to ja mógłbym jeszcze doprecyzować to drugie pytanie, bo wspominałeś o tej koncentracji na Stanach, a czy patrząc tak, udział Stanów, czy on się w tym kwartale zwiększył, czy pozostał mniej więcej stabilny, czy spadł? I czy tu możecie się podzielić ewentualnie informacją?
Ja przyznam się, że nawet nie wiem w tym momencie. Nie patrzyłem na to, więc pewnie opublikujemy w lutym dopiero raport kwartalny, tam będą te udziały i wtedy to pokażemy. Wydaje mi się, że mógł minimalnie wzrosnąć. No ARPU jest tam na pewno wyższy, churn niższy, więc wszystko wskazuje na to, że tak, że masz rację.
Okej, dobra. I trzecie pytanie, omawiając tą przyszłość, to wychwyciłem coś takiego, jakbyś mógł ewentualnie doprecyzować, że ma być wspólny trial dla produktów, to jest jasne, ale też wspominałeś o jakby pomyśle na zmianę systemu ticketowego w live czacie. Czy tutaj dwa słowa więcej by można w tym temacie, jak to sobie wyobrażacie? Bo ja trochę oczywiście pytam w kontekście takim, czy wiadomo wszelkiego typu zmiany w sposób pośredni lub bezpośredni w cennikach, to zawsze niosą za sobą, jak wiadomo, szanse i zagrożenia. Także
tak. Tak. Tak, oczywiście zagrożenie jest oczywiste. Coś zabieramy naszym klientom, części klientom tów live chata. Tamten system ticketingowy jest naprawdę czymś bardzo prostym, nierozwijanym od dawna, no bo my skoncentrowaliśmy się na helpdesku. Natomiast jego obecność też sprawia, że jakaś grupa klientów live chata nie szukała rozwiązania ticketingowego, więc tak naprawdę nawet zważywszy, jak prosty, nierozwijany był ten system w live czacie, sprawiał, że live chat w pewnym sensie, nie wiem, czy to dobre słowo, ale myślę, że rozumiemy, o co chodzi, konkurował z helpdeskiem. Więc my tak naprawdę od kilku miesięcy już sygnalizujemy klientom to, że zamykamy ten system ticketingowy, kończymy jego wsparcie. Gdybyś był klientem live chata, nigdy nie za późno, zawsze jakąś na jakiejś stronie możesz wykupić, to byś widział taki baner, że system ticketingowy zostanie wyłączony. Więc tak, oczywiście jest to pewne zagrożenie, jeśli chodzi o liczbę klientów w najbliższych miesiącach, dodatkowe, natomiast jest to coś, co trzeba zrobić, jest to coś, na co jesteśmy zdecydowani, no nie ma sensu dublować tej pracy i po pierwsze poświęcać energii na dwa systemy ticketingowe, nie w sytuacji, kiedy tak naprawdę pracujemy nad suite, gdzie wszystko ma się pokrywać i nie ma sensu konkurować ze sobą samym.
Okej, okay. Czyli rozumiem, że idea jest taka, że trochę będziecie pewno tym, którym zależy, chcieli przenieść ich również przede wszystkim do helpdesku.
Tak, dokładnie.
Dobrze.
I tu wracamy do Łucji w tym momencie.
Tak, super. Wracamy do pierwszego pytania, czyli o płatności roczne. To sobie dokładnie postarałam sprawdzić liczby. I tak, idąc od pozytywów, jeśli chodzi o płatności roczne rok do roku, to te płatności są o 10% wyższe niż w tym samym kwartale rok temu. Natomiast to jest 10% spadek analogicznie kwartał do kwartału. Stąd też jakby największa zmiana w tych płatnościach, które otrzymujemy, to jest właśnie wynika z tych płatności rocznych. Przy czym należy wskazać, że to jest trend, który jest widoczny, czyli że w czwartym kwartale płatności roczne spadają. Analogicznie najmocniejszym kwartałem, jeśli chodzi o płatności roczne, to jest pierwszy kwartał, czyli w przypadku tych dużych klientów, a tutaj jakby mówiąc o skali tych płatności rocznych, to raczej chodzi o większych klientów, to decyzje o rozpoczęciu jakby rocznych subskrypcji są przesuwane do początku roku kalendarzowego. I to też miało miejsce w poprzednim roku i dwa lata temu również. Jedynie okres COVID-u, ten taki najpierwszy, był takim ewenementem, jeśli chodzi o czwarty kwartał, pierwszy kwartał. Natomiast co do zasady, i tak się też spodziewamy, w kolejnym kwartale te płatności znowu wzrosną.
Okej, dziękuję, bo to w takim razie taka dla mnie, przyznam się uczciwie, że nowość, bo tak naturalnie wydawało się, że to raczej grudzień powinien być tym takim pikiem sezonowym, a wy mówicie, że raczej styczeń, czy...
Tutaj mówimy przede wszystkim o tych płatnościach rocznych, tak?
Tak.
I widzimy po prostu ja bym powiedziała, że to jest przesunięcie, które firmy się odsuwają w czasie jakby rozpoczęcia tych rocznych subskrypcji na początek roku. Podejrzewam, że jest bardzo mocno to związane z po prostu budżetami, bo mówimy tutaj o tych większych klientach. I to też jest taka rzecz, która się po tym covidowym, powiedziałabym, takim szaleństwie i też jakby dość elastycznych budżetach IT, jakby widzimy powrót do takiego budżetowego podejścia do tego typu decyzji.
Okej, rozumiem. A te 10%, o których wspominałaś, większe albo mniejsze w zależności czy rok do roku, czy kwartał do kwartału, to odnosimy się powiedzmy do wartości w dolarach, tak? Czy...
Tak, to jest wartość w
O.
dolarach płatności, tak jak
Rozumiem.
je raportujemy w tym raporcie z KPI-ami.
Okej, dobra. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Okej, dziękuję bardzo. Kolejne pytanie jest od pana Piotra Wałka. Insignis TFI, proszę bardzo, linia otwarta.
Dzień dobry, słuchasz mnie?
Tak, proszę bardzo.
Tak, chciałem się zapytać o, bo tutaj o liczbę tą klientów, ponieważ patrząc przyczernie 3-4%, to 1/3 klientów rocznie odchodzi. I teraz tak, o ile tutaj ten czerny w długiej historii jest na poziomie, możecie to zmniejszyć do 3%, to jednak patrząc w przyszłość, bardzo duży wpływ na wyniki i wycenę firmy będzie miało na pewno pozyskiwanie nowych klientów. I w tym aspekcie od ostatnich kwartałów nie widzę żadnych postępów. I tak naprawdę chciałem się dopytać o to stwierdzenie, że w następne miesiące jeszcze nie widzicie pozytywnych sygnałów, ale później będą jakieś tutaj widać jakieś pozytywy. Chciałbym się dowiedzieć, czy to jest bardziej właśnie związane te przyszłe, tam na przykład w drugiej połowie roku. To jest bardziej z tym, że liczycie na poprawę na rynku w Ameryce i że po prostu cały rynek się podniesie? Czy wy osobiście, czy jakiś dział sprzedaży coś jest zmieniane tutaj w instytucji, w organizacji? Czy liczycie na jakieś nowe procesy sprzedażowe? Z czym to jest związane, jakby tutaj ten optymizm w następnej części roku?
Ja powiedziałem o optymizmie i jego braku, więc może ja się będę tłumaczyć. Znaczy, ja mówiłem o braku optymizmu na następne kwartały, prawdę mówiąc. Nie mówiłem chyba o optymizmie na drugą połowę roku. Nie chciałbym tu jakoś zabrzmieć super negatywnie. Widzimy to, co tak naprawdę widzimy teraz, to, co się dzieje w tej chwili. Zawsze było tak, że nasza taka widoczność była ograniczona i w tej chwili nie widać, żeby tutaj trendy się jakoś miały gwałtownie zmienić. Więc jeśli chodzi o te najbliższe kwartały, na pewno nie widzimy jakichś dużych powodów do optymizmu, jeśli chodzi o liczbę klientów. Live chat. Widzimy powody do optymizmu, jeśli chodzi o ARPL i jeśli chodzi o inne produkty. Gdzie oczywiście jest inna sytuacja, one rosną. Na przykład na pewno w tej chwili, w dalszym ciągu, po świetnym grudniu, widzimy świetny początek roku dla helpdeska. Widzimy całkiem niezłe, już jesteśmy, jest dopiero 7 stycznia, widzimy całkiem ciekawe deale działu sprzedaży, jeśli chodzi o większych klientów. Na przykład z takich ciekawostek pozyskaliśmy miasto gospodarza Igrzysk Olimpijskich, historycznych, nie nadchodzących, z takim sporym dealem. Więc to jest to, czego spodziewamy się na następne kwartały. Co będzie potem? Potem już musielibyśmy, jeśli chodzi o drugą połowę, na pewno ta widoczność jest mniejsza. Na pewno, jeśli chodzi o akwizycje, to co trzeba powiedzieć, ta rynek, bardzo dużo rzeczy na rynku się zmienia. Spada rola Google'a, rośnie rola na przykład różnych czatów typu ChatGPT. My na przykład mamy pierwszych klientów, których pozyskaliśmy przez ChatGPT, bo ChatGPT nas polecał, natomiast te zmiany też wymagają dużej pracy takiej u podstaw, dużo, dużo nowych wyzwań, na przykład w takim zakresie związanym z SEO, więc te rzeczy po prostu wymagają czasu. My wiemy, co tu zrobić, liczymy na to, że będziemy tu mieli sukcesy, jesteśmy w tym dobrzy, mamy track record, natomiast to nie są rzeczy, które zadziałają w ciągu miesiąca. Natomiast jeśli chodzi o dział sprzedaży, tutaj rzeczywiście podkreślaliśmy, że rzeczywiście będziemy go zwiększać. Nasze możliwości, jeśli chodzi o ofertę, jeśli chodzi o dużych klientów, rosną, będziemy mieli więcej możliwości, trzeba je wykorzystać. Z tymi klientami mamy świadomość, że z tymi klientami jednak trzeba rozmawiać trochę inaczej. Chcemy mieć ludzi na miejscu w Stanach, będziemy ich mieli, będziemy bardziej aktywni offline. Myślę, że 2 lata temu nie jeździliśmy nigdzie. W zeszłym roku tak naprawdę byliśmy na jakimś pierwszym evencie w jednej z branż, w której jesteśmy bardzo mocni. Ten wyjazd był bardzo efektywny, więc w tym roku będzie kilka. Już chyba w lutym jesteśmy w Stanach na kolejnym evencie innej branży, w której jesteśmy super mocni. I tu trochę tej strategii zmieniamy, pozyskania klientów. Czy nie rezygnując z tego, z tych obszarów, w których jesteśmy mocni, dodajemy nowe rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o warunki zewnętrzne, no to co będzie, to będzie. Warunki zewnętrzne nas nie zwalniają od nic nie zmieniają tak naprawdę w naszej pracy. Natomiast oczywiście super byłoby zobaczyć drugą połowę roku, znacznie lepszą w Stanach. Być może coś już się poprawia, bo jak mówię, kilka ostatnich kwartałów to jest znacznie lepszy czas w Stanach.
To ja
jeszcze jedno pytanie tutaj mam, jeżeli można.
To pozwólmy Łucji, bo Łucja w przeciwieństwie do mnie jest bardzo konkretna.
Nie, znaczy chciałam zaznaczyć też, że ten początek roku w naszym przypadku to tak jak Przemek zwrócił wcześniej uwagę, to zamykamy tą możliwość natywnego systemu ticketingowego w ramach produktu LiveChat. Mniej więcej połowa klientów posiadała gdzieś w historii przynajmniej jeden ticket sobie stworzyła i jakby ma to i duży potencjał, jeśli chodzi o dosprzedawanie produktu Helpdesk, ale też może spowodować ruchy klientów na samym produkcie LiveChat. Stąd też jakby my tutaj, jeśli chodzi o liczby, nie jesteśmy entuzjastycznie, jakby nie mamy tego entuzjazmu w głosie, natomiast jeżeli chodzi o efekt na MRR, to myślimy, że te zmiany będą pozytywne. To tylko takie jeszcze chciałam jakby ten pełen obraz tutaj przedstawić.
Nie, to znaczy, jeżeli chodzi, to właśnie nie chciałem pytać o MRR, tylko właśnie o liczby klientów, bo to jest jakby baza dla mnie. I patrząc niestety przy tych wzrostach gross additions, które występują i czerni, jakie występują, to żeby zrównały się gross additions przy obecnym poziomie sprzedaży z czernem na obecnym poziomie, to liczba klientów musiała spaść do 20 pewnie z 3-4 tysięcy tak naprawdę, żeby to się zrównało. I dlatego zastanawiam się, bo tutaj czy zarząd w ogóle dostrzega jakiś problem z tą nową sprzedażą? I takie drugie pytanie w związku z tym, bo patrząc, że zarząd, który wchodził z IPO-sem, no to prezentował spółkę jako spółkę wzrostową, te wzrosty spadły, troszeczkę tutaj wyhamowały i przy ostatnim roku kurs LiveChat jest 40% poniżej WIG-u. Czy zarząd w jakikolwiek sposób by chciał się podzielić jakby planami, na przykład szczególnie pod względem sprzedaży swoich produktów w najbliższej przyszłości? Czy w ogóle jest szansa, że coś więcej powie rynkowi tutaj w tym aspekcie?
Jak
bo to by było dosyć takie strategiczne, dosyć myślę, że to by było na miejscu, żeby się coś wypowiedział w tym aspekcie.
Jak już powiedziałem w trakcie prezentacji, rozważamy podanie pewnych celów dotyczących naszych KPI z raportem rocznym, w okolicach raportu rocznego, być może z raportem rocznym.
Okej, to z mojej strony dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Dobrze, dziękuję. Będziemy teraz przechodzić na pytania tekstowe. Niektóre z nich już były na pewno odpowiedziane wcześniej. Parę pytań, powiedzmy follow-up na temat churn. Jak geograficznie wygląda podział utraty klientów LiveChat w trzecim kwartale i dlaczego w grudniu utrata klientów wyraźnie przyspieszyła?
Tutaj myślę, że już tak jak powiedziałeś, Michael, częściowo odpowiedzieliśmy na to pytanie, to znaczy większość tego churnu jest powiązana z klientami z krajów azjatyckich. Tam głównie to są non-sufficient funds na kartach płatniczych. Natomiast to, co bym chciała przede wszystkim tutaj podkreślić, to ta liczba to jest tak naprawdę wypadkowa odejść klientów, ale też nowych klientów, którzy przychodzą. I w grudniu, grudzień jest takim miesiącem, w którym nowych klientów jest zazwyczaj mniej, natomiast w tym grudniu było rzeczywiście wyjątkowo ciężko tych nowych klientów, stąd też wypadkowa tych dwóch liczb jest na takim minusie. Tak jak raportowaliśmy też taki w raporcie półrocznym w listopadzie, daliśmy taki insight do tego, jak wygląda sytuacja po dwóch miesiącach. Na tamten moment w październiku mieliśmy spadek około 300 klientów, w listopadzie było to odrobinę powyżej 100, czyli jakby ten trend się poprawił, natomiast grudzień znacząco, jakby na te liczby znacząco wpłynął fakt tego, jak się udaje pozyskiwać nowych klientów.
Dobrze, pytanie od pana Dawida Rybarczyka z BKM Ninja. Troszkę więcej szczegółów na temat konkurencji z Intercom. Czy spółka ma pomysł na konkurowanie w kwestii opłacalności, konkurencyjności narzędzia LiveChat z Intercom? Wygląda na to, że to jest jeden z większych konkurentów, jeden z niewielu, który zwiększa liczbę klientów obecnie.
Intercom to jest oczywiście bardzo dobra firma, którą bardzo lubimy. Natomiast też no działamy trochę w innych obszarach rynku, mając podobny produkt. My mamy jednak, jesteśmy bardzo silni w tej niszy, trochę mniejszych klientów. Z tego co wiemy, no to nie jest spółka publiczna, więc tak naprawdę my nie mamy takich twardych, wiele takich bardzo twardych informacji na temat Intercomu. To nie jednak ta średnia wielkość klienta jest znacznie większa, więc pewnie tu chcemy im po prostu rzucić tą rękawicę. Natomiast no taka ciekawostka, która zawsze mi przychodzi do głowy, kiedy mówimy o Intercomie, w kontekście takich też o darmowym AI też. Proszę zobaczyć na cenę ich bota. To jest 99 centów za interakcję. U nas w abonamencie jest taniej, poza abonamentem to jest 3 centy. Więc widać, że na przykład no cenowo jesteśmy bardzo, bardzo atrakcyjni. W dodatku ten cennik też jest u nas dużo bardziej przejrzysty. Ale myślę, że to tyle, bo na pewno nie chcemy komentować jakichś poszczególnych firm, poszczególnych konkurentów. To, co publicznie możemy opowiedzieć o Intercomie, to na pewno tylko dobre rzeczy. Bardzo dobra firma, bardzo ciekawa technologia. Dobrze być z nimi. Trochę powtarzając to, co w takich sytuacjach mówi nasz prezes, dobrze być na rynku z tak dobrą konkurencją.
Dziękuję. Pytanie od pana Andrzeja Kosińskiego na temat kosztów. Informowaliście państwo wcześniej, że koszty IT związane z infrastrukturą były przejściowo wyższe w drugim kwartale oraz w całym roku. Ile w wartościach nominalnych wynoszą te koszty, na przykład kwartalne, oraz ile mogą spaść w drugiej części 2025 kalendarzowej?
Te koszty, tak jak tutaj pan Andrzej zauważył, my mówiliśmy, że w drugiej połowie roku kalendarzowego 2025 powinniśmy już być tylko przy jednym dostawcy rozwiązania chmurowego i w związku z tym będziemy wtedy płacić tylko dla jednego dostawcy. Jeśli chodzi o koszty, to Nie, do tej pory nie dzieliliśmy się informacją, ile to dokładnie jest. Natomiast no, to jest parę milionów złotych, które są wydawane na serwery.
Pytanie od pana Dariusza. Czy była w tekst rozważany skup akcji własnych? Jest to standard na giełdzie w USA. Tym bardziej, że byłby to pokaz, że państwo uznają wycenę spółki na giełdzie za atrakcyjną.
Tak, tak. Mieliśmy bardzo dużo takich dyskusji z akcjonariuszami, inwestorami i wewnętrznie bardzo poważnie dyskutowaliśmy o buybacku. Zdecydowaliśmy się zostać przy obecnej polityce, przeznaczać pieniądze na dywidendę. Taka jakby decyzja ostatecznie zapadła.
Dobrze, Piotr Ciborski, Wood & Co. Kiedy spodziewacie się stabilizacji liczby klientów LiveChat?
Ten proces jest dynamiczny i tutaj tak jak w odpowiedzi na pytanie Piotra Wałka mówiliśmy, że w tej chwili na pewno w pierwszy kwartał będzie pod wpływem tych zmian, które wynikają z systemu ticketingowego. Marcin z kolei wspomniał, że druga połowa roku będzie na pewno ta nasza oferta dla klientów większych będzie lepsza. Przy czym to nie oznacza, że te zmiany na liczbę klientów nie będą nadal dość dynamiczne. Na pewno będziemy, tutaj bym powiedziała, że warto i my też na to patrzymy wewnętrznie, czyli zarówno liczba klientów, jak i MRR, który jest do tych klientów przypasowany, to są rzeczy, które powinny być analizowane łącznie. Tak w tej chwili liczba zarówno nie wiem, initial ARPU dla nowych klientów, jak i upgrade klientów, których mamy obecnie, znacząco zwiększają wartość MRR-u, niezależnie od tej liczby klientów, którzy odchodzą.
Myślę, że tylko jedno słowo komentarza. Oczywiście każdy może wybrać, każdy inwestor ma swoją metodę i my to szanujemy. Jeśli ktoś chce patrzeć tylko na liczbę klientów, to jakby to jest absolutnie okej. To jest jego decyzja. Natomiast my bardziej dzisiaj zdecydowanie koncentrujemy się na MRR, czy konkretnie ARR. I tak działamy, prawda? Nie myślimy o liczbie klientów de facto, tylko myślimy o iloczynie liczbę klientów i tej wartości na jednego klienta, do tego dostosowujemy naszą strategię. Odpowiadając bezpośrednio na pytanie, no raczej nie ten kwartał.
Dziękuję. Pytanie od pana Adama Zielińskiego. Jakie są najczęściej zgłaszane problemy przez klientów tekst i jak one wpływają na ich doświadczenie użytkowników?
Zastanawiam się tutaj, bo rozumiem, że pytanie jest o użytkowników końcowych, którzy korzystają z live chata. Natomiast
nie będziemy tu wchodzić w ten obszar. Na pewno jeśli my patrzymy na churn, no to jeśli chodzi o churn, czyli powody, dla których klienci zdecydowanie odchodzą od nas, to zdecydowanie to są ich problemy. Ci, którzy to deklarują, to są albo ich problemy finansowe, albo brak czatów. I zawsze tak było. Czyli kwestia, że nie mają, że nie mają czatów.
Pytanie od pana Radosława Chodkowskiego. Jakiego rodzaju dosprzedaże w segmencie LiveChat są? Co klienci dokupują?
Integracja z Google Analytics jest na pewno taką, jeśli mówimy o takich dodatkach, to myślę, że tradycyjnie takie dwa najmocniejsze dodatki z Marketplace'u to była integracja z Google Analytics, integracja z Facebook Messenger, myślę, że teraz integracja z WhatsApp. Nie wiem, Lucja, czy ty jeszcze coś byś dodała?
Nie, ale też bym powiedziała, że jakby w dłuższym okresie czasu też kolejne nasze produkty. Tak, bo jakby nie zapominajmy też o tym, że w przypadku większych klientów to jest najczęściej tak, że te początkowe sposób korzystania z produktu to jest bardziej taki pilot, gdzie jest ograniczona liczba agentów, sprawdzony jest jeden z produktów, a jeżeli odczucia są pozytywne i jakby jest ta wartość dodana widoczna u klienta, to wtedy jakby dopiero buduje się tę taką pełną ofertę.
Dobrze, pytanie od pana Michała Szmala, MMS. Czy w państwa opinii dotychczasowy poziom dywidend, nominalna dywidenda za ostatnie 12 miesięcy jest w jakimś stopniu zagrożona?
Nie, myślę, że tutaj tak. Dobra, Łucja, proszę.
Nie, trochę zaskoczeniem dla mnie jest to pytanie. Myślę, że już tą pierwszą dywidendą, która została wypłacona teraz za połowę roku, która jest w wyższej wysokości niż w poprzednim roku, jakby jasno podkreśla, że nie widzimy takiego problemu z wysokością dywidendy.
Dobrze. Pytanie od Michała Stopka na temat strategii. Tekst komunikuje, że chce być biznesem wielu produktów, nie tylko live chat. Dopóki jednak koncentrowali się Państwo tylko na jednym produkcie, liczba klientów przyrastała. Czy dekoncentracja przez większą liczbę produktów nie jest jednym z powodów, że słabiej radzą sobie Państwo na głównym produkcie? Energia jest rozpraszana na kilka produktów zamiast na jednym. Z czego wynika ta strategia?
Nie, absolutnie nie zgodziłbym się z tą tezą. Jakby no oczywiście ten spadek liczby klientów live chat jest, nie jest związany z tym, że jesteśmy zdekoncentrowani. Myślę też, że no tak patrząc na też po wielkości zespołów tak naprawdę, no to nad live chatem, nad API live chatem tu jakby pracuje absolutnie większość zespołu. Myślę, że możemy dziś rozmawiać, moglibyśmy dyskutować, ale nie zrobimy tego, szanując Państwa czas. Moglibyśmy spędzić kilka godzin rozmawiając, czy błędem było takie podejście do dodawania nowych produktów, dodawania ich jako standalone'ów, nie z własnymi na przykład back-office'ami, z własnymi na przykład systemami billingowymi, z czego tak naprawdę się wycofujemy, czy nie trzeba było rodzaj rozbudowywać głównego produktu o dodatkowe moduły. Prawda? Bo dzisiaj wiemy, że na przykład to gdzie tracimy w jakichś porównaniach, tracimy do pewnych konkurentów na tym, że na przykład w różnych porównaniach, w różnych serwisach live chat może być porównany do Intercomu, do całego suite Intercomu. I wtedy z tego porównania wyjdzie, że nie mamy tiketów, nawet pomimo tego prostego systemu ticketingowego, o którego mówiliśmy, wyjdzie, że nie mamy tiketów i nie mamy bota. Prawda? A obok w tym samym zestawieniu, w tym samym porównaniu będzie helpdesk, który znowu może być porównywany do całej suite Intercoma. Więc jakby tu możemy się zastanawiać, czy to nie było zrobione, czy ta decyzja nie była w optymalny sposób. I dlatego tu na tym slajdzie też ten slajd bardzo dobrze pokazuje, że w naszym mindsetie my już jakby nie chcemy być tą multiproduktową firmą. My chcemy w Właśnie, właśnie dlatego idziemy w stronę suite. Może nie tylko dlatego, ale w dużej mierze dlatego idziemy w stronę suite.
Dobrze, dziękuję. Pytanie od pana Krzysztofa Fałuckiego, Predin Invest, na temat chatbot. Na czym bazujecie produkt? Czy jest on konkurencyjny z nowoczesnymi modelami LLM, jak ChatGPT czy Llama? Czy spółka posiada własny LLM? Czy może korzystać z jakiegoś modelu LLM open source, czy też z licencji innego dostawcy? Jeśli spółka korzysta z modeli LLM, to dlaczego na stronie internetowej wciąż sprzedawany jest stary chatbot bazujący na drzewku decyzyjnym? Czy obecne rozwiązanie wciąż zawiera ten stary komponent?
W tej chwili sprzedaż chatbota dla wszystkich nowych klientów jest w oparciu o ten nowy, jakby chatbot 2.0, a od października jeszcze nowszy model językowy. On został stworzony na bazie modeli open source'owych, natomiast całe dotrenowanie, wszystko było po naszej stronie.
Zastanawiam się, skąd nieporozumienie, że sprzedałem jakiś stary model oparty na drzewku. Być może dlatego, że to drzewko gdzieś można zobaczyć, czyli tak naprawdę AI tworzy pewnego rodzaju to drzewo decyzyjne. Chodzi o zbudowanie takiego modelu, który człowiek potem może ingerować. I usprawniać i trenować, więc tak. Na pewnym etapie to drzewko można zobaczyć, to drzewko stworzone przez AI, przez LLM.
Tak, można też wymusić jakby dodanie konkretnych zachowań, tudzież jakichś stałych elementów typu zapisanie do newslettera, czy jakieś powitania. I to rzeczywiście jest w samym produkcie widoczne jako drzewko, natomiast jakby core pytań jest, czy tam odpowiedzi na to pytanie jest generowane z modelu AI.
Dobrze, pytanie kolejne od pana Tomasza Ścieżka. Troszkę więcej szczegółów na temat churn. Jaki jest poziom churn dla klientów nowych do 12 miesiąca subskrypcji, a jaki dla klientów starych powyżej 12 miesiąca?
To ja tutaj tego rozbicia nie podam.
My naprawdę jesteśmy też, myślę, bardzo, bardzo przejrzystą firmą, jeśli porównać nas z innymi firmami, ale ja tu naprawdę trochę prosiłbym o pokazanie mi innej firmy, która wchodzi publicznie, też na ten poziom dyskusji, więc trochę przepraszam. Na pewno to jest ciekawe pytanie o udział klientów powracających. On jest spory w każdym miesiącu. Ci klienci powracający są. Natomiast nie sądzę, żeby jakakolwiek publiczna spółka wchodziła na ten poziom dyskusji. Przepraszam bardzo.
Mhm. Dziękuję. Kolejne pytanie od pana Bartosza. Czy spółka, patrząc całościowo, a nie tylko na dział sprzedaży, planuje zwiększenie zatrudnienia w nadchodzących kwartałach?
Mamy otwartych obecnie około 20 pozycji, natomiast suma summarum to wielkość zespołu nieznacząco się zwiększy. To będzie pewnie raptem kilka osób, to też wynika z rotacji i jakby uzupełnienia niektórych pozycji.
Może kilkanaście w perspektywie roku.
Dobrze, dziękuję. Kolejne pytanie od pana Łukasza. Czy da się podać, jaki procent przychodów daje 1000 największych klientów oraz ilu największych klientów daje 50% przychodów spółki?
Może odwrócę to pytanie, czy też odpowiedź na takie dane, które do tej pory podawaliśmy, też pokazując, że nie jesteśmy firmą, która jest uzależniona od konkretnych klientów. U nas top 50 klientów to było około 8% MRR-u. Oczywiście to w zależności od kwartału się troszeczkę zmienia. Natomiast jakby to są ten poziom. Tych bardziej szczegółowych danych znowu też nie będziemy podawać.
Dobrze. Kolejne pytanie od pana Mateusza Pawlowskiego z IPOPEMA TFI. Dzień dobry. Jeżeli dobrze rozumiem slajd ARP.pl, produkty chatbot, to przychody z dodatkowych czatów były w czwartym kwartale niższe, na przykład niż w drugim kwartale. Czy to słuszny wniosek? Z czego wynika to, skoro liczba klientów przyrasła? Czy to oznacza, że klienci przychodzą na droższe plany z większą liczbą czatów?
To jest zdecydowanie pay per use, bo tak, to jest oczywiście słuszny wniosek. To zdarzało się, że ta wartość była różna, ona nigdy nie będzie stabilna i tak naprawdę zależy to po prostu od usage, prawda? Tych czatów nadprogramowych było w całej bazie po prostu trochę mniej w tym kwartale niż powiedzmy w poprzednim kwartale. To się może bardzo, bardzo zmieniać w kontekście jednego klienta. Więc no mieliśmy, na przykład mamy na stronie, bardzo polecam, też wydaje mi się, że na przykład polecaliśmy na przykład social media, taki use case chatbota o firmie z branży FX, gdzie oni mieli bardzo duży kryzys i liczba, i dzięki właśnie naszemu chatbotowi wyszli z tego kryzysu obronną ręką, ale liczba czatów im wzrosła o kilka tysięcy procent na jakiś czas i na pewno dobrze to zapłacili. Więc być może na ta historia gdzieś wpłynęła na ten wyższy wynik w jakimś okresie. Więc to może to tu bym się z jednej strony nie przejmował, a z drugiej strony ta wartość po prostu może być bardzo, bardzo różna pomiędzy kwartałami.
Dziękuję. Kolejne pytanie, pan Marek Winiarski, Pocztylion Arka. Jak wygląda obecnie rotacja pracowników? Czy jest większa, mniejsza, czy zbliżona do historycznej?
Konkretnych danych nie wskażę. Dane ostatnie, jakie miałam, to były za poprzedni rok. Natomiast na pewno mamy trochę zwiększoną rotację. Wynika to z faktu powrotu do biura w takim schemacie 3 dni w tygodniu i myślę, że to przyczyniło się do tego. Chyba tyle.
Myślę, że tyle. No na pewno jakieś informacje będą w raporcie rocznym na ten temat.
Dobrze, mamy dwa pytania na temat ekspansji w Stanach. Jakie koszty są przewidywane na większą obecność w Stanach Zjednoczonych? Chodzi mi o koszty stałe związane z lokalnym zatrudnieniem. To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie od pana Bartosza. Czy spółka widzi potencjalne ryzyko związane z polityką celną USA w stosunku do Europy, związaną z wyborem nowego prezydenta w USA? Jaką rolę w tym zagadnieniu mogą pełnić zarejestrowana w USA spółka córka Text Inc.?
To może zaczynając od pytania o zespół. Na pewno w pierwszej kolejności my będziemy się opierać o osoby, które są w naszym dziale sprzedaży już obecnie, które też mają związek z rynkiem amerykańskim. Docelowo pewnie będziemy się rozglądać także za osobą na miejscu. To, co będzie na pewno wyższe, jeśli chodzi o koszty takiej większej aktywności w Stanach, no to ewentualne udziały w konferencjach, ale tutaj też mamy bardzo takie, myślę, zdroworozsądkowe podejście, to znaczy bardzo sobie będziemy dobierać miejsca, w których będziemy chcieli być i będziemy patrzeć na to, jakie są zwroty z takich inwestycji. Natomiast no, tak jak Marcin powiedział, na razie na horyzoncie jest udział w jednej konferencji w tym kwartale.
Więc jak jest zwykle, jeśli chodzi o nas, ewolucja, nie rewolucja, więc to będzie stopniowy proces.
Jeśli chodzi o... Mhm. jeśli chodzi o drugie pytanie, to no, my, nasza struktura grupy kapitałowej jest taka, że jakby całość sprzedaży, czy też prawie całość sprzedaży jest realizowana przez naszą spółkę zależną Text Inc. Również do klientów amerykańskich, więc tutaj na dzień dzisiejszy nie widzimy większego ryzyka, przy czym oczywiście w zależności od tego, jak to będzie miało, jak to się będzie w czasie rozwijało i jakie będą decyzje podejmowane, oczywiście takie ryzyko może zaistnieć.
Dziękuję. Pytanie od pana Bartosza. Prośba o szczegóły dotyczące projektów Workflows oraz TeamChat.
Już mówimy. Jeśli chodzi o Workflows, to jest to narzędzie, które już w tej chwili jest w fazie beta wypuszczone do klientów. Kilkuset klientów pierwszych dostało dostęp do tego produktu. Produkt tak naprawdę jest taką platformą do automatyzacji, to znaczy do budowania tego, jak odpytują się poszczególne produkty wzajemnie, czyli całość zużycia jest oparta o API, o odpytywanie. Chodzi o to, żeby produkt usprawnił, pomógł zautomatyzować procesy, które dzieją się pomiędzy poszczególnymi produktami, nie, czy to naszymi, czy też zintegrowanymi. Dzięki temu będzie można wymuszać konkretne działania, akcje pomiędzy narzędziami i tak naprawdę jakby usystematyzować to, jak ten klient przechodzi przez, czy też jakie ma interakcje z poszczególnymi produktami. To jest w pełni realizacja tej naszej wizji automatyzowania komunikacji tekstowej. A przykłady. To może być automatyczne tworzenie wysyłki maila po odbytym czacie, dodanie kodu rabatowego, jakieś generowanie całej sekwencji zdarzeń, które będą się działy po złożeniu zamówienia. Dla nas ma to znaczenie też takim perspektywicznym, jakby w perspektywie suite, czyli ma pomóc to w integracji produktów i zautomatyzować te też takie szersze procesy biznesowe. Jeżeli tak umiejscowić ten produkt na obecnym rynku, no to być może Państwo kojarzą platformy typu Zapier czy Make, które są już od dłuższego czasu na rynku. To jest ten pierwszy Workflows. Drugi produkt, który jest z kolei w fazie wewnętrznych testów, czyli TeamChat, to jest tak naprawdę, tak staraliśmy się znaleźć dobre porównanie. Myślę, że Slack to jest dobra jakby analogia, jeśli chodzi o produkt, czyli możliwość porozumiewanie się pomiędzy agentami w live czacie w czasie jednoczesnym, jakby w tym samym czasie przy obsłudze ticketów, czy też czatów.
Mhm. Jeszcze tylko kolejne pytanie na temat produktu. Marcin Nowak i Popema. Jakie produkty poza chatbot i helpdesk mieliście na myśli, mówiąc, że teraz 27% klientów ma minimum dwie usługi?
To są dowolne połączenia produktów, które mamy, czyli to może być helpdesk i knowledge base, może być knowledge base i live chat, może to być chatbot z live chatem, jakby tutaj dowolna kombinacja, a także jakby trzy produkty razem czy cztery produkty razem.
Kolejne pytanie od Marcina Nowaka. Czy nie macie w spółce poczucia potrzeby podniesienia cen?
Nie mamy takiej potrzeby, takiego poczucia w spółce. Na pewno nie wydaje mi się, żeby taki moment zmian które robimy, był optymalny, na przykład moment wygaszenia systemu ticketingowego w LiveChacie był takim momentem. Patrząc na rynek, patrząc na konkurentów, patrząc na jakieś własne analizy, takie miejsce, taki potencjał jest. Natomiast jeśli na to się zdecydujemy, to po pierwsze to będzie taki moment, w którym rzeczywiście zakończymy czy zmiany infrastrukturalne, czy takie zmiany związane ze suite. No poza tym też jakby zmiany na rynku, więcej elementów, na przykład płatności pay per use, czy tutaj patrzę trochę na workflows, no dają możliwości też do tego, żeby to ARPL zwiększać, tą wartość zwiększać bez takiego prostego działania typu plus 10% na cenniku. Tu myślę, że też pokazujemy bardzo mocno, że to ARPL jesteśmy w stanie zwiększać i bez tego. Do tematu cen wrócimy. Na razie po prostu są dla nas ważniejsze rzeczy. W tym kontekście, to naprawdę też w tym kontekście podnoszenia cen, chciałbym też podkreślić jedno. Wiem, że Państwo, i to absolutnie jest prawo inwestora i prawo analityka, patrzenie na kolejny kwartał, patrzenie na kolejne dwa kwartały, natomiast my myślimy w znacznie dłuższej perspektywie. Nasza perspektywa jest dłuższa. Więc nie jest dla nas specjalnie teraz kluczowe, czy marża operacyjna w przyszłym kwartale to będzie 50 czy 52%. Chociaż oczywiście dla Was to ma znaczenie i my to rozumiemy. Natomiast dla nas ważne jest w tej chwili, żeby skutecznie dowieść suite.
Dziękuję. Pytanie od pana Bartosza. Proszę o wyjaśnienie, z czego wynika znaczący wzrost, około 25% kosztów zarządu w drugim kwartale 2024-2025.
Już patrzę do liczb. Koszty.
To może poprosimy o następne pytanie, wrócimy do tego.
Troszkę mówiliśmy już o konkurencji. Pytanie kolejne ogólne. Jak ogólnie wygląda konkurencja na rynku? Którzy konkurenci podejmują najbardziej agresywne działania?
Ja myślę, że... Znaczy jesteśmy... Powiem tak, godzina 23 minuty mamy ten call, a feedback od Państwa zdecydowanie jest taki... w ciągu ostatniego roku, że my mówimy za dużo i te kole są trochę za długie, więc być może, nie wiem, poproszę o maila, możemy się umówić, możemy coś napisać o naszym konkurencji, co raczej chętnie odeślemy po prostu do różnych źródeł. Nie widzimy tu jakichś fundamentalnych zmian w trakcie ostatnich trzech miesięcy, naprawdę.
A ja krótko odpowiadając na to pytanie o koszty ogólnego zarządu, musiałam jakby wyjść z myślenia o KPI-ach, tylko wrócić do danych finansowych, to mieliśmy po pierwsze koszty usług, jakby kwartał wcześniej były niższe, a w tej chwili w tym ostatnim kwartale, czyli drugim naszym raportowanym, tam pojawiło się sporo kosztów usług prawnych, związane z tymi procesami, które prowadzimy, między innymi SOC 2.
Dobrze, dziękuję. Może otworzymy, widzimy, że już dużo pytań tekstowych się powtarzają. Może otworzymy linię dla pana Tomasza Pelczara, który zadał pytanie głosowe.
Ja myślę, że pan Tomasz tradycyjnie, to będzie już może nasza taka tradycja, że pytaniami pana Tomasza zakończymy zakończymy spotkanie, no, które zaraz będzie trwać 1,5 godziny, a na wszystkie pozostałe pytania, kwestie odpowiemy czy mailowo, jeśli Państwo się odezwą, czy przez live chat. No dzisiaj nie jesteśmy intensywnie na live czacie, ale jutro będziemy i bardzo prosimy o pytania. Zapraszamy też na 15 oczywiście, tam też można zapytać dodatkowe pytania.
Dobrze, Panie Tomaszu, linia jest otwarta telefoniczna, jeżeli jest pytanie.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Czy po prostu ten podwyższony czarn nie jest po prostu opóźnionym efektem podwyżek, które zrobiły się tam 1,5 roku temu? I taka konkluzja wynikająca z tego pytania, czy jeżeli byście obniżyli cenę, to czarn też by spadł? Dziękuję.
Dziękuję. Pytanie, znaczy w bardzo małym stopniu, jeśli chodzi o płatności roczne, tak może być. Natomiast tak naprawdę to też nie jest tak, że churn, jeśli chodzi o płatności roczne, jest klientów rocznych jest wyższy. Tak naprawdę churn, jeśli chodzi o te płatności roczne, jest niższy niż churn miesięczny. Więc myślę, że jeśli ten efekt jest, o którym Pan wspomniał, to jest on bardzo niewielki, więc odpowiedź brzmi nie i absolutnie też nie wierzę, żeby obniżenie cen tutaj jakby drastycznie wpłynęło na poziom czernu. Wydaje mi się, że patrząc po klientach premium, nie jesteśmy tacy drodzy. No, z darmowymi rozwiązaniami tak nie będziemy rywalizować ceną. No, od kilkunastu lat tego nie robimy. Lucja, czy ty chcesz na koniec naszego spotkania coś dodać?
No, myślę, że tutaj może taka jedna trochę bardziej liczbowa odniesienie się do tego tematu, to znaczy my w przestrzeni ostatniego roku, także w tym kwartale, zwiększamy taką liczbę klientów, którzy mają ten MRR powiedzmy na poziomie powyżej $500. Pewnie, jeżeli by się pokusić o pokazanie tej liczby klientów, a może bardziej jakby wzrosty, to tutaj wzrost klientów o takiej wartości to jest kilkanaście procent. Więc nam jest dobrze, jeśli chodzi o jakby zagospodarowanie tych troszeczkę większych klientów, no niestety kosztem troszeczkę mniejszych i na pewno nasza pełna koncentracja będzie na klientach o większej wartości.
Dobrze, i może na koniec ostatnie pytanko, troszkę bardziej na wesoło od pana Darka. Czy można kupić gdzieś czapkę, którą ma pan Marcin na zdjęciu?
Może pomyślimy o nowym, po prostu nowym obszarze działalności. A odpowiedź brzmi nie. I nie wiem, jak tą czapkę dostać. Ja tą czapkę dostałem od naszej CFO. Po prostu wszedłem do gabinetu, ta czapka tam leżała. Spytałem się, czy mogę właśnie nawet zapłacić gdzieś za tą czapkę, czy on będzie mnie dostawać. I usłyszałem, że mogę sobie wziąć. I nie widziałem drugiej takiej czapki nigdzie, więc ta czapka jest dla mnie też taką tajemnicą. Skąd ona się wzięła, jakie jest jej pochodzenie, jak ją można zdobyć. Nie widziałem, żeby kto inny miał taką, więc to jest zagadka. Ta czapka też jest zagadką dla nas. Szanowni Państwo, no oczywiście mamy nadzieję, że będziemy się w przyszłości widzieć też takich bardziej pozytywnych nastrojach dla wszystkich. Nasze nastroje nie są takie złe. Jesteśmy bardzo skoncentrowani na realizacji strategii. Jesteśmy podekscytowani tym, co się będzie działo w kolejnych miesiącach. Natomiast warunki zewnętrzne pozostają trudne. jak powiedziałem, nie jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o liczbę klientów w bieżącym kwartale. Pozostajemy optymistami, jeśli chodzi o rozwój naszego produktu, o rozwój firmy. Bardzo dziękujemy Państwu, bardzo dziękujemy tym szybko topniejącej teraz liczbie osób, które z nami zostały te półtorej godziny. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo.